Rady Małżeńskiej, ale to nawet nie samo zjawisko jest problemem, bo to jest nic nowego, tylko że coraz mniej Polaków i Polek w związku z tym odczuwa poczucie winy albo poczucie grzechu, że stało się coś złego. Jakby to był wymóg nowoczesnej cywilizacji. To stawia właśnie wielkie znaki zapytania dzisiaj nad tym, co do tej pory było traktowane jako świętość, jako coś fundamentalnego. Znaczy można było zbudować przyszłość, marzenie o przyszłości, o rodzinie, o posiadaniu dzieci. Na tym była budowana też ekonomia. Rozwala się pewna wartość fundamentalna dla naszej cywilizacji. Dlatego dzisiaj te pytania, które stawiane są nam, te pytania, co to znaczy, że weszliśmy dzisiaj w epokę już odrzucenia małżeństwa, że małżeństwo będzie coraz mniej modne, w tej chwili będziemy powoli odchodzić od małżeństwa. Co to znaczy, że dzisiaj żyjemy w epoce, tak jak chce autor jednej książki skandynawskiej, że żyjemy w epoce kobiet, które nienawidzą mężczyzn, albo mężczyzn, którzy już nienawidzą kobiet? W którą stronę, gdzie się znajdujemy dzisiaj? Jest coś takiego, że coraz więcej ludzi odczuwa lęk przed złotą obrączką. Tak samo jak wielu ludzi odczuwa lęk przed stułem. Coraz więcej ludzi z nas odczuwa lęk przed zaangażowaniem się, przed ofiarowaniem siebie, poświęceniem samego siebie, przed podjęciem decyzji, która będzie miała znaczenie na całe życie. Jest pewne uzasadnienie w Piśmie Świętym, jeśli otworzymy Pismo Święte na pierwszej księdze, Księdze Rodzaju, tej, która opowiada jakby o najważniejszych rzeczach dotyczących życia ludzkiego. W momencie, kiedy Pan Bóg chciał stworzyć człowieka, powiada Pismo Święte, to Adamowi postanowił uczynić Ewę, która będzie dla niego partnerką, będzie jakby alter ego, kimś, kto będzie do niego podobny, kto będzie z nim budował relacje. Bo Pan Bóg zauważył, że mężczyzna, który był stworzony, umieszczony w pięknym ogrodzie, co z tego, że ten ogród był przepiękny, że był wypełniony wspaniałymi zjawiskami, pełen cudownych przedmiotów. Mężczyzna nie był zadowolony, nie umiał znaleźć satysfakcji wewnętrznej. I dlatego Pan Bóg postanowił Adama uśpić, jak mówi Pismo Święte, i postanowił stworzyć mu kobietę. I kiedy Adam się obudził i zobaczył Ewę, która była już w fazie finalnej stworzenia, bo już nie tylko po całym akcie stwarzania, ale także i po fryzjerze, i po liftingu, po wszystkim, to wtedy z Adama wydobył się po raz pierwszy krzyk zachwytu. To jest to, o co mi chodzi. I wtedy powiada Pismo Święte, że Pan Bóg postanowił stworzyć, wychodząc jakby naprzeciw jego potrzebom głębokim jego serca, stworzyć kobietę, która będzie pomocą dla niego. Ale jak to jest? Biblia została napisana w języku hebrajskim. Język hebrajski jest tak zbudowany, że można na różne sposoby go odczytywać, interpretować. I niektórzy rabini żydowscy mówią, że to zdanie w Piśmie Świętym można odczytać w dwojaki sposób. Z jednej strony można odczytać, że Pan Bóg stworzył mężczyźnie kobietę i podarował mu ją, żeby była pomocą dla niego, a można też odczytać w inny sposób, że stworzył mu kobietę, żeby była pomocą przeciwko niemu. Ale zaraz, jak ktoś mówi, no ale jak to zrozumieć, to jest tak absurdalne, jak to pomoc przeciwko mnie. No i wtedy nauczyciele żydowscy wyjaśniają, o co chodzi, że jaki był zamiar Pana Boga. Mówią w ten sposób, że jeśli mężczyzna jest tego godzien, to Pan Bóg mu podaruje kobietę, która będzie pomocą dla niego. Natomiast jeśli nie jest tego godzien, to Pan Bóg i tak mu da kobietę, która będzie dla niego pomocą, ale przeciwko niemu. To znaczy będzie go krytykować, będzie kontestować, będzie marudzić, narzekać. Będzie go wystawiać na próby, będzie wystawiać na próbę jego cierpliwość. Po co? Żeby mężczyzna miał nieustannie przy sobie okazję do nawracania się. I zobaczcie, że dzisiaj jakby potrzebujemy pewnej odpowiedzi, która przyjdzie jakby z pomocą przede wszystkim naszym lękom. Bo wiele problemów i wiele także nieudanych sytuacji życiowych, porysowanych, pokaleczonych, w naszym życiu bierze się z lęku, z braku odwagi, żeby się dać, żeby się zaangażować, poświęcić. Dlatego my potrzebujemy pewnej pomocy i Kościół czuje, że musi wyjść, potrzebuje nieustannie wychodzić z pomocą, żeby pokazywać małżeństwo jako nie tylko piękny sposób na życie, jeden ze sposobów na życie, ale jako pewien pomysł Boga w stosunku do człowieka. Pomysł Boga, poprzez który sama miłość Boga się ujawni. Że to jest coś, co odpowiada jakby najgłębszym pragnieniom serca każdego mężczyzny i każdej kobiety. Jak to wyjaśnić? Zobaczcie, my dzisiaj też znajdujemy się w Kościele w takim momencie, kiedy patrząc, spoglądając na małżeństwo, zaczyna się mówić coraz częściej o świętości. Nie ma lepszej drogi rozwoju człowieka. Nie ma wyższego stadium rozwoju mnie samego jak świętość. Dlatego świętość jest możliwa do osiągnięcia nigdy o własnych siłach, tylko jedynie dzięki Chrystusowi. Dzisiaj święto w niebo wstąpienia Pańskiego. Chrystus przyszedł na ziemię, żeby zniszczyć to wszystko, co trzymało nas w stanie niemożności rozwinięcia siebie samego w pełni. Niemożności kochania, niemożności dania siebie. I ta pełnia rozwoju człowieka nazywa się świętością. Coraz częściej mówi się, że świętość w Kościele jest możliwa do osiągnięcia nie tylko jeśli ktoś idzie do klasztoru albo jeśli ktoś idzie do seminarium. Do tej pory w ten sposób się mówiło. Jeśli chcesz zdobyć się na radykalizm chrześcijański, to musisz iść do klasztoru. A w małżeństwie, jeśli zostaniesz, to małżeństwo jest taką propozycją dla katolików kategorii B. To znaczy katolików B. Którzy są cieleśni, którzy potrzebują seksu i tak dalej. Niektórzy się zastanawiali, no jak możliwe jest osiągnięcie świętości w małżeństwie? Jak w ogóle pogodzić świętość z seksem? Odpowiedź daje nam Kościół w tym względzie, bo jesteśmy w takim momencie, że nie tylko dużo się mówi o małżeństwie w sposób piękny, nowy, ale także z drugiej strony mamy też fakty. Fakt jest, że w 2001 roku papież Jan Paweł II wyniósł na ołtarze po raz pierwszy parę małżeńską, Marię i Luigiego Quattrocchi. W 2008 roku papież Benedykt XVI wyniósł na ołtarze inną parę małżeńską, którą papież Franciszek w zeszłym roku także ogłosił świętymi, kanonizował. Zelie i Luisa Martin. I jest wielka kolejka tych, którzy są, jakby czekają na uznanie świętości właśnie w małżeństwie. Że jest możliwe osiągnięcie świętości nie tyle mimo małżeństwa, ale właśnie dzięki małżeństwu. Nam niestety, żeby jakby otworzyć się naszą wyobraźnią, naszym myśleniem na tę propozycję Boga, ten sposób myślenia ciągle nam ciąży w naszej mentalności kościelnej coś takiego, co ciążyło chrześcijan od samego początku. Co się nazywa też myśleniem związanym z manicheizmem. Z manicheizmem zawsze walczyli chrześcijanie, walczyli także Żydzi. To jest taki sposób myślenia, który przyszedł z Iranu, z Azji, który wprowadza, krótko mówiąc, wprowadza głęboki podział między to, co duchowe, co jest uznawane za wzniosłe, lepszego gatunku, lepszej jakości, a to, co jest związane z ciałem, a więc także z seksualnością, jakoby to miało być niższego rzędu. Dla słabszych, dla gorszych, dla mniej doskonałych. I ciągle nam to ciąży, takie właśnie odniesienie się jakby z brakiem szacunku, z brakiem respektu wobec tego, co w naszym życiu jest cielesne, materialne, seksualne. A my przecież należymy do wiary, której punktem centralnym jest wiadomość, nowina o tym, że Syn Boga, Słowo Boga się wcieliło. Że Jezus Chrystus objawił się w ciele. I my także, kiedy gromadzimy się na Eucharystii, to się karmimy ciałem Chrystusa. Chrześcijaństwo jest religią, w której moc Boga objawiła się w ciele, gdzie ciało nie jest lekceważone, ale jest docenione. Dlatego też my dzisiaj potrzebujemy pewnego nowego spojrzenia, które nam podarował Kościół, żebyśmy zobaczyli, że w małżeństwie, w miłości dwojga ludzi, którzy decydują się związać ze sobą miłością wierną, nierozerwalną, wspaniałomyślną. To nie jest tylko wyzwanie wobec człowieka, ale to jest pewien ogromny dar, który związany jest z zamiarem Boga. że właśnie kiedy mężczyzna i kobieta łączą się ze sobą, to odpowiadają jakby najgłębszemu pragnieniu Boga. Temu pragnieniu, które Bóg związał z decyzją o tym, żeby nas powołać do istnienia. Bo kiedy wrócimy do Pisma Świętego, do tej właśnie Księgi Rodzaju, to zauważymy, że tam jest napisane, że Bóg, kiedy postanowił stworzyć człowieka, to postanowił stworzyć go na swój obraz i podobieństwo. My wszyscy mamy w sobie, nosimy w sobie obraz Boga. Kościół zawsze podkreślał i powtarzał, że człowiek nigdy tego obrazu się nie pozbędzie. Ani nic człowieka nie może pozbawić obrazu Boga. Nawet jeśli by człowiek najbardziej upadł, jeśli by dopuścił się najgorszych rzeczy, przepraszam bardzo, jeśli by się uświnił, to mimo tego nigdy nie straci tego obrazu Boga, który Bóg umieścił gdzieś jakby w najgłębszej warstwie nas samych. Mówiąc kolokwialnie, gdzieś jakby na naszym DNA, na twardym dysku. Co to jest ten obraz Boga? Co stanowi o tym podobieństwie? To jest coś takiego, jakby Bóg zostawił w nas obraz wodny. Znak wodny, ale znak wodny ma to do siebie, że można go zobaczyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się patrzy pod światło. Wtedy go widać. Po ciemku nie będziesz widział niczego. I mówi Pismo Święte, że kiedy Bóg postanowił stworzyć człowieka na swój obraz, stworzył go jako mężczyznę i kobietę. Co to znaczy? Że Bóg umieścił w nas jakby odblask, odbicie swojej istoty, tego, kim jest naprawdę, stwarzając nas seksualnymi. Bo kiedy Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, to stworzył męskość i kobiecość. My jesteśmy podobni do Boga z różnych względów. Z tego, że mamy inteligencję, mamy duchowość, bo Bóg jest taki właśnie. Ale też z tego powodu, że Bóg nie jest samotnikiem. Kiedy my mówimy Bóg, to mamy na myśli Trójcę Świętą. Bóg jest relacją osób, które się kochają, nieustannie się dając, wzajemnie i przyjmując. Bóg żyje wewnętrzną, nieustanną, dynamiczną relacją, która to znaczy, że Bóg jest miłością. Jeśli Bóg umieścił w nas swój obraz, to znaczy, że chce, żeby jego żywym obrazem tutaj w świecie stała się para, która wiąże się ze sobą taką właśnie miłością, która odzwierciedla Boga. Co to znaczy? To znaczy, że my zostaliśmy stworzeni dla relacji, nie dla siebie samych. Że człowiek spełni samego siebie tylko wtedy, kiedy będzie mógł się podarować. Kiedy mógł będzie uczynić ze swojego życia bezinteresowny dar dla drugiego. To jest jakby najgłębszy sens człowieka. My w chrześcijaństwie znamy jakby dwie drogi podarowania siebie. Że ktoś jeden, ja na przykład żyję w takim stanie, odkrywa jako wezwanie, pewne powołanie, żeby się podarować poprzez celibat Bogu i przez Boga także innym ludziom. Jeśli ktoś w ten sposób nie czuje, to rujnuje swoje życie. Bo celibat, który nie zmierza do tego, żeby się dać podarować, nie ma sensu. To nie jest jakieś mocowanie się z naturą człowieka. A druga droga, która istnieje alternatywna i równa też, co do znaczenia, ważności, to jest podarowanie siebie samemu drugiej osobie, mężczyzna kobiecie. Tutaj się odnajduje obraz Boga. Męskość dla kobiecości, kobiecość dla męskości. Kiedy Adam został umieszczony w tym pięknym ogrodzie rajskim, to mówi Pismo Święte, doznał odczucia pierwotnej samotności. I to uczucie pierwotnej samotności my gdzieś w sobie mamy zapisane. Ja myślę, że każdy z was wie, o czym ja mówię. I to odczucie pierwotnej samotności, to znaczy, że żadne zjawisko, żaden sprzęt, żaden przedmiot nie jest w stanie odpowiedzieć temu, czego łaknie, pragnie ludzkie serce. Dzięki temu doświadczeniu pierwotnej samotności człowiek uświadomił sobie, kim jest, że jest osobą i że to znaczy, że sam sobie nie wystarczy, że żeby osiągnąć szczęście, musi się podarować, musi wyjść, nawiązać relacje. Zobaczcie, jeśli chodzi o poczucie szczęścia, ja myślę, że tutaj nie ma nikogo, kto nie chce być szczęśliwy. Ludzie chcą być szczęśliwi. I często to szczęście staje się jakby najważniejszym pragnieniem życia. Ale co to znaczy być szczęśliwym? Na czym polega szczęście? Bo nawet jeśli wchodzisz w małżeństwo, albo jeśli marzysz o małżeństwie, albo żyjesz w małżeństwie, zobaczcie, że nawet każdy ma swoją definicję poczucia szczęścia. Dla kobiety szczęście polega bardziej na udanym, trwałym związku, na poczuciu bezpieczeństwa, zabezpieczeniu. Dla mężczyzny szczęście bardziej polega na udanym, satysfakcjonującym seksie albo innych rzeczach. Ja nieraz jak towarzyszyłem młodym parom zakochanych czy narzeczonych, to nieraz pytałem się, czego oczekujesz po twoim związku małżeńskim? Czego tam szukasz? I nieraz słyszałem, ktoś mówi, zastanawiam się, czy ja będę z nim szczęśliwa, czy mnie będzie z nią dobrze. I wtedy mi się nastraszają wszystkie włosy i mówię, uważaj, bo jesteś na najlepszej drodze do katastrofy. Wiecie, że wszystko zależy od założenia. Jeśli gdzieś jakieś fałszywe założenie jest przyjęte, to wynik będzie zawsze fałszywy. Powinieneś wyjść z zupełnie innego założenia. Bo jeśli ty zastanawiasz się, czy mnie będzie z nią dobrze, czy ja będę z nią szczęśliwy, jesteś skupiony na sobie samym. To, co cię interesuje, to jest, żeby odpowiedzieć twoim własnym potrzebom, twojemu własnemu łaknieniu. Powinieneś wyjść z założenia dokładnie odwrotnego. Czy jej będzie ze mną dobrze? Czy on będzie ze mną szczęśliwy? Bo wtedy wychodzi z założenia, że miłość to znaczy podarować się. I zobaczcie, dlatego też jeśli mówimy o małżeństwie, to jest tak bardzo ważne podejście także do ciała i do seksualności. Powiem krótko, że Bóg, kiedy wymyślił małżeństwo, które jest związane z jego obrazem i podobieństwem, to wymyślił, że miłość Boga będzie przechodziła do człowieka poprzez związek seksualny. Że seksualność staje się jakby miejscem spotkania z Bogiem. Jeśli ktoś by odnosił się do ludzkiego ciała, które pragnie rozkoszy, przyjemności, zbliżenia się, spotkania z pogardą, to musiałby z tą samą pogardą odnieść się do tego samego ciała, które się poci, które pracuje, które choruje i które się modli. My dzięki światłu, które nam zostawił Chrystus, Słowo wcielone, możemy w zupełnie inny sposób to widzieć. Co to znaczy, kiedy małżonkowie, którzy mają w sobie pragnienie roztoczenia wobec siebie nawzajem miłości wiernej, nierozdzielnej, wchodzą w połączenie seksualne. To jest tak ważne. W tym momencie Bóg staje się najbliżej nich. To jest centrum ich duchowości. W tym momencie, kiedy się zbliżacie do siebie i dajecie się sobie poprzez złączenie cielesne, seksualne, w tym momencie dostajecie Ducha Świętego. To zawsze miało tak ogromne znaczenie, że nawet w rachunkach sumienia dla małżonków jednym z grzechów, z których należało się spowiadać zawsze, to było odstępowanie od swoich obowiązków małżeńskich. To oznacza właśnie, że w tym momencie, kiedy się dajecie sobie nawzajem, w tym momencie doświadczacie mocy Boga, Ducha Świętego w sobie, bo ciało jest narzędziem, żeby się oddać, żeby się dać. Wszyscy jesteśmy seksualni. Jesteśmy tutaj albo mężczyźni, albo kobiety. A seksualność to nie znaczy tylko organy seksualne. My jesteśmy seksualni w każdej komórce. Ja jestem mężczyzną i każda moja komórka, łącznie z komórką włosów, jest komórką męską. Twoja komórka, jako że jesteś twoje komórki, jako że jesteś kobietą, wszystkie są natury kobiece. To znaczy wszystko zostało nam podarowane przez Boga jako wyposażenie do tego, żeby móc żyć dla innych, żeby się podarować, wychodzić nieustannie z samych siebie. Wtedy dotykamy jakby najgłębszej prawdy o nas samych. Dlatego małżeństwo, jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym dzisiaj podkreślić i być może na tym się zatrzymam. Małżeństwo potrzebuje, żeby miało powodzenie, potrzebuje pewnego lekarstwa, pewnego antybiotyku, jakim jest przebaczenie. nie istnieje małżeństwo bez przebaczenia. Jeśli wchodzisz w związek i wydaje ci się, że ty go sobie wychowasz, albo ty ją sobie wyszlifujesz, jak będziesz chciała, uwaga, czekają cię rozczarowania. Nie wychowasz go sobie. Póki jest zakochany i póki jesteście w narzeczeństwie, będziecie się starać. Kiedy wejdziecie w małżeństwo, przestaniecie się starać. Przyjdzie czas na pewne rozleniwienie. Przyjdzie czas także, że w małżeństwie zaczną wychodzić różne wasze defekty. Defekty związane z wychowaniem, z kulturą osobistą, ze zdrowiem, z poziomem myślenia, z ciałem, cielesnością także. Żeby móc drugiego zaakceptować, nic nie pomoże, nic nie pomogą próby wprowadzania, narzucania swojego własnego ideału czy porządku. Żeby móc drugiego albo samego siebie zaakceptować, potrzebujesz przebaczać i to nieustannie, nieustannie. Małżeństwo jest w tym względzie próbą, szkołą niesamowitej pokory. Kiedy jesteście zakochani, zakochanie jest pewnym stanem, wybaczcie mi, pewnym stanem nieprzytomności umysłowej. Widzi się tylko ideały drugiego człowieka. Ale w pewnym momencie te ideały zaczynają ustępować pola, zaczynają wychodzić defekty. Te defekty i potrzeba z tymi defektami sobie dawać radę. Te defekty wyjdą. Nie będziesz mógł nieustannie wymagać od twojej żony, że kiedy rano obudzisz się w łóżku, to zastaniesz ją w nienagannym makijażu i fryzurze. Czasami będzie wyglądała jak Picasso, jak kraksa samochodowa. Tak samo ty nie możesz wymagać nieustannie od twojego męża, że będzie zawsze kulturalny i szarmancki w stosunku do twojej mamusi. Czasami nie zorientuje się. Czasami nie będzie miał ochoty. I wtedy właśnie przychodzi moment na przebaczanie. Nieustanne przebaczanie. Tego przebaczania potrzeba mieć także w stosunku do własnego ciała. Jeśli ciało jest narzędziem podarowania się, to jest też bardzo ważne, dlatego że ciało się zmienia. Pismo Święte zawsze podkreśla, że jest głęboki związek między sercem a sposobem patrzenia, a oczami. Wiele zależy od tego, w jaki sposób patrzy na ciebie twój mąż albo twoja żona. Jeśli ty widzisz w oczach, we wzroku twojego męża wdzięczność, jeśli on patrzy na twoje zmarszczki, jeśli patrzy na twoją siwiznę, jeśli patrzy na oznaki przyjętego macierzyństwa w ciele i widzisz wdzięczność, to buduje intymność, to zachęca do intymności. Jeśli zobaczysz krytykę i wymagania, to zmienia sytuację. Zobaczcie, pierwsi ludzie w raju, Adam i Ewa, mówi Pismo Święte, byli nadzy i nie odczuwali skrępowania, wstydu. Dlaczego? Bo ich sposób patrzenia był pełen miłości. Potrzeba ogromnej dojrzałości miłości, żeby umieć patrzeć na drugiego człowieka. Uwaga na wzrok zeszpecony pornografią. Potrafi bardzo zniszczyć życie intymne poprzez stawianie wymagań, poprzez wprowadzanie krytyki, warunków. Co się dzieje złego? Co się stało złego? Zło weszło na świat poprzez przemianę serca. W momencie, kiedy człowiek doświadczył zła w swoim sercu, zaczął patrzeć na drugiego człowieka z pożądaniem. W tym spojrzeniu z pożądaniem na drugiego człowieka jest chęć zaspokojenia swojej własnej potrzeby. Wzrok pełen pożądania jest wzrokiem krępującym. Człowiek ma pierwszy odruch, żeby się zasłonić. W tej sytuacji nagość może być ciężka, uciążliwa, czasami przeklęta. Są rodzaje nagości, które są jak piekło. Wtedy człowiek chciałby się ukryć, uciec z intymności. Przebaczenie. Przebaczenie jest ogromnie ważne. przebaczanie sobie nieustanne. Zobaczcie, że w Ewangelii znajdujemy taki moment, kiedy Piotr w pewnej chwili zadaje Jezusowi pytanie: Panie, ile razy mam przebaczać? My nie wiemy, w jakim stanie życia byli inni apostołowie, ale co do Piotra wiemy, że na pewno był żonaty, bo miał teściową. Więc on wiedział, o co pyta. Tak samo jak wy pytacie się nieustannie, ile razy mam mu przebaczyć? Jego niesłowność. Ciągle mi deklaruje, że przyjdzie o 8, przychodzi o 10. Ciągle mi obiecuje, że naprawi kran, ten kran dalej cieknie. Ciągle ma się zająć dzieckiem, nie zajmuje się dzieckiem. Ile razy mam przebaczyć? Piotr mówi, czy aż 7? I tutaj przed Jezusem zdobywa się na maksimum szlachetności. Bo ile razy można przebaczyć? Ile razy można przebaczyć to, że drugi ci nakłamie w żywe oczy? Ile razy można przebaczyć, że na kimś się zawiedziesz? Czasami to przebaczenie zaczyna ciążyć nie w odniesieniu do rzeczy strasznych, ale do drobiazgów. Ile razy można przebaczyć, wybaczcie mi przykłady, takie mi przychodzą do głowy, zaplute lustro w łazience, woda na posadce, ciągłe i nieustannie rozrzucane skarpetki. W pewnym momencie zaczyna ci przychodzić do głowy, że to rozrzucanie skarpetek jest przeciwko tobie. Że to jest oznaka, że on przestał ciebie szanować, że macie gdzieś. I właśnie w takiej sytuacji Piotr mówi, Panie, czy aż 7 razy? A Jezus patrzy na Piotra i mówi, Piotrze, 7? 70 razy po 7. I wtedy Jezus dostarcza pewnego antybiotyku, nieustannego dostępu do tego antybiotyku, jakim jest przebaczenie. Przebaczenie jest antybiotykiem, który leczy, tylko jak każde lekarstwo, trzeba umieć go stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. 70 razy po 7. I to jest właśnie ta rzecz, do której chciałem dojść. Jest kolosalna różnica między miłością dwojga ludzi, którzy chcą się połączyć, a miłością, która jest staje się sakramentem. My, chrześcijanie, nie tylko sami możemy to przeżywać, ale możemy także proponować, złożyć tą propozycję światu. To znaczy jest zupełnie coś innego. Próbować budować swoje wspólne życie małżeńskie, rodzinne, wiedząc, że masz sakrament. A sakrament to znaczy związek z kimś, kto wygrał ze śmiercią, z egoizmem, ze złem, ze słabością. Kto ma w sobie tę nieustanną moc przebaczania. Z kimś, kto wrócił z cmentarza, kto żyje. To znaczy nosić w sobie Chrystusa zmartwychwstałego i mieć nieustanny do tego dostęp. Ja nieraz mówię, to jest tak, jakby ktoś chciał kupić pole. I wiesz, że w tym kawałku pola, który wydaje na nieużytek, wygląda na nieużytek, tam wewnątrz są głębokie złoża ropy naftowej. Jesteś gotowy wydać wszystko, żeby kupić to pole. Jeśli kupisz i się wiercisz, będziesz milionerem. Oczywiście można kupić sobie to pole i całe życie przeżyć na powierzchni, ignorując fakt, co tam jest wewnątrz. Tym jest właśnie sakrament małżeństwa. Że małżeństwo daje wam nieustanny dostęp do Chrystusa. Że Chrystus od początku do końca, w dzień i w noc, daje ci siebie samego. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby cieszyć się sakramentalnością małżeństwa i także umieć przekazywać innym, jako dobrą nowinę, wiadomość. Może macie dzieci, może macie wnuki, które żyją razem. Przed ślubem, bez ślubu mówią, nie chcemy papierka, po co to formalizować? Wyjechali do Anglii i mieszkają tam razem. Nie masz możliwości, nie masz słowa. Chciałbyś, żeby zawarli ślub w kościele. Mów im o sile sakramentu. Mów im o Chrystusie. Mów im o tej możliwości, która przekracza ludzką możliwość. To wtedy małżonkowie stajecie się świadkami, prorokami ciała. Wtedy staniecie się znakiem tego, że Bóg naprawdę istnieje. Ja jestem wdzięczny moim rodzicom. W zeszłym roku obchodzili 55 lat małżeństwa. Zawiozłem ich z tego powodu na Jasną Górę. Mój ojciec jest trochę antyklerykalny, nie czuł się najlepiej. Ale potem byli bardzo szczęśliwi. Ale jak się skończyła ceremonia, moja mama, być może trochę ośmielona, bo od 20 lat jestem księdzem już, mówi mi coś takiego. A ty się tak nie ciesz. Nie mi, że ja nie chciałam go zostawić. Ale po to mi to powiedziała, żeby powiedzieć, że jedyna rzecz, która ich broniła, to jest bojaźń Boża. Ten związek, ta relacja do Chrystusa. Bo Chrystus, jeśli odkryjesz, że Chrystus jest tym ostatecznym powodem dla którego Ty jesteś całe życie z Nim, dla którego Ty oddajesz się jej. Do takiego związku ani choroba, ani nieporozumienia, ani tarapaty, ani trudności nic nie zdoła zniszczyć. Jeśli macie ten dostęp do złóż ropy naftowej, tylko żeby umieć się wiercić, wejść tam aż do głębi. Dziękuję Wam za uwagę cudowną. Ja tutaj w tym miejscu postawię kropkę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.